Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, który od jakiegoś czasu był w moim sercu i który zauważyłem u siebie, ponieważ mniej więcej miesiąc temu, kiedy ktoś ze mną rozmawiał, to w pewnym momencie złapałem siebie na czymś takim, że często odpowiadałem na pytanie, co u ciebie? Mówiłem, że bardzo dużo się dzieje, że robię to, robię tamto, mam to do zrobienia, jeszcze kiedy to był okres konferencji sylwestrowej i było tego faktycznie bardzo dużo. Czas wigilijek, a jeszcze do tego obowiązki na uczelnię. I w pewnym momencie złapałem siebie, że kiedy ktoś mnie pyta, to odpowiadam bardzo negatywnie, czyli robię to, co lubię, robię to, do czego Bóg mnie powołał, a ujmuję to w sposób, jakby to było coś złego, jakby tego było bardzo wiele i stwierdziłem, że to jest złe, że muszę to zmienić w swoim zachowaniu. I postanowiłem nie narzekać. Postanowiłem mówić jakby to samo, ale z zupełnie innej perspektywy, że to jest dla mnie ważne, że to lubię robić, że chcę mówić to, co jest budujące, a nie to, co jest negatywne. I słowa, które wypowiadamy, mają ogromną moc. Nasze słowa mogą dawać życie i mogą po prostu je odbierać. Jezus powiedział, że z obfitości serca mówią usta. I wydaje mi się, że często jak z młodzieżą rozmawiałam, to kiedy pytałam ich o złe słowo, to często mówię o wulgaryzmach, ale okazuje się, że tutaj zarówno są i kłamstwa, i plotkowanie, ale także narzekanie. I razem z młodzieżą stwierdziliśmy, że to w zasadzie jest powszechny u nas problem, że my jako młodzi często narzekamy, ale wydaje mi się, że nie tylko młodzi, że to jest też jakby problem większej ilości osób. I kiedy myślę w zasadzie o narzekaniu, to od razu przypomina mi się Izrael. Żyli w niewoli przez wiele lat i narzekali, bo niewola, bo nie miejsce, w którym mieli być, bo Egipt. I potem Bóg dokonał wielu cudów. Spowodował 10 plag egipskich, aby zmienić serce Faraona. Później rozstąpił Morze Czerwone, utopił armię Faraona, karmił lud manną z nieba. Wiele niesamowitych historii. Poił wodą ze skały, ich ubrania się nie niszczyły. A co robił naród wybrany? Narzekał. Jest to, uważam, wielkie zagrożenie, po prostu nawet do tego, jak przebywamy z sobą, jak rozmawiamy jako chrześcijanie, jako młodzi ludzie, jako starsi, kiedy z sobą rozmawiamy, ponieważ jeśli przywykniemy do tego narzekania, jeśli się przyzwyczajimy na taką odpowiedź, tak jak ja się przyzwyczaiłem, że po prostu nie wiem, że jestem tak zapracowany, już taki biedak ze mnie, to nawet kiedy będzie dobrze, to będę dalej odpowiadał negatywnie, dalej będę narzekał. I werset w drugiej księdze Mojżeszowej. Mojżesz powiedział coś, co może nas zmusić do głębokiej refleksji. Tutaj już zobaczyłem, że odnośnik ja zły napisałem, ale jest taki werset. Szemranie wasze zwraca się nie przeciwko nam, lecz przeciwko Panu. Za każdym razem, kiedy narzekasz, czy to na okoliczności, czy to na kogoś, czy to po prostu na korki, miejmy świadomość, że tak naprawdę narzekamy na Boga, na Niego. I chciałbym, byśmy to odebrali bardzo osobiście, żebyśmy po prostu przeanalizowali, na co narzekamy. Co po prostu jest w naszej głowie, w ciągu naszego porządku dziennego, co jest takiego, na co regularnie narzekamy. Bo może jest to tak, że najzwyczajniej w świecie nie dostrzegamy Bożej dobroci. Może Bóg coś zmienił, może Bóg coś działa, a my dalej utarci, dalej powtarzamy to samo, nie wiem, kłamstwo, dalej po prostu nasze usta powtarzają nieprawdę. Na co najczęściej narzekamy? Może na brak czasu, może to, że mamy coś do zrobienia, może na szkołę, może na kogoś z naszych bliskich, a może po prostu, że internet za wolno działa. Może być bardzo duży przekrój naszego narzekania. Chciałbym jakby skupić się dzisiaj z grubsza na tym, jak przechodził przez takie myśli, które może się pojawiły, a Paweł. Największym jego pragnieniem, jego serca było to, żeby udać się do Rzymu. I by głosić tam Ewangelię. I Paweł wiedział, że jeśli uda mu się trafić do Rzymu, to będzie tam, jeśli uda mu się trafić do przywódców miasta, to będzie miał szansę wpłynąć na cały świat. Zamiast tego został aresztowany i został wysłany do Rzymu jako więzień. Był w Rzymie, ale nie po to, aby głosić Ewangelię, ale był więziony mniej więcej przez 2 lata, nieustannie przykuty do strażników, oczekując na egzekucję, która była zresztą bardzo prawdopodobna. I kiedy czytamy list do Filipian, to pierwsze moje skojarzenie z tym listem to jest niesamowita radość. I wydaje mi się, że nie było w zasadzie w Nowym Testamencie osoby, która mogła bardziej narzekać niż Paweł. Pragnął coś dobrego, pragnął służyć Bogu, pragnął dostać się do Rzymu z dobrego celu, a zostaje więźniem. Mógł sobie pomyśleć, przecież służę Bogu. Idealna pokusa, aby ponarzekać. To nie fair, przecież Ci służę, przecież jestem wierny. Tyle z Tobą przyszedłem, przeżyłem katastrofę statku, ugryzł mnie wąż, pobito mnie, zostawiono mnie na śmierć, a ja Ci dalej służę. To miasto jest ważne dla mnie, to miasto jest ważne dla nas. Ewangelia mogłaby się rozpowszechniać. Mogliśmy tutaj tyle zadziałać, a tutaj podłoga jest zimna, jedzenie jest beznadziejne, jestem cały czas przykuty do strażnika. Przyznacie, że faktycznie mógł ponarzekać. A on zamiast narzekać, zamiast marudzić, to co robił? W liście do Filipian czytamy: czyńcie wszystko bez szemrania i bez powątpiewania. Niesamowicie to mnie dotknęło. Paweł faktycznie miał powody do tego, by ponarzekać. A powiedział, że mamy czynić wszystko bez szemrania, bez powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego. Cokolwiek robisz, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek mówisz, rób wszystko bez szemrania i bez powątpiewania. Wydaje mi się, że istnieje wiele powodów, dla których nie powinniśmy narzekać. Nawet ostatnio czytałem artykuł, że naukowcy stwierdzili, że narzekając nasz mózg zaczyna się przyzwyczajać do narzekania, że nawet nie zauważamy kiedy, a po prostu roznosimy te złe słowa, niebudujące rzeczy. Problem Izraela był taki, że byli oni negatywni, narzekający w czasie niewoli, ale okazali się także negatywni, kiedy wyszli na wolność. Nie wiem, jak jest u was, ale kiedy zobaczyłem to w tym fragmencie, to stwierdziłem, że nie chcę przejść przez życie, będąc negatywnie nastawionym, mając na usta negatywne rzeczy, które nikogo nie budują, które nic nie wnoszą, a pokazują taki niepełny obraz tego, co się dzieje w moim życiu. Dla mnie ten fragment, list do Filipian, pokazuje w zasadzie dwie najważniejsze myśli, które odnoszą się do narzekania. Jedna jest taka, że kiedy w naszym życiu faktycznie pojawią się negatywne okoliczności, to po prostu zróbmy coś. Kiedy pojawi się w naszej głowie myśl, aby ponarzekać, że coś jest faktycznie nie tak, to po prostu sprawdźmy, czy faktycznie coś możemy zrobić. Grzech pojawia się przy narzekaniu. Tak jak w przypadku Nehemiasza. Nehemiasz zobaczył, że mury Jerozolimy są zrobione i co zrobił? Nie narzekał, ale od razu zaczął coś robić, zaczął układać plan, chciał coś zmienić. Jeśli coś, co powoduje Twoje, nawet jeśli słuszne niezadowolenie, zacznij coś robić, zrób krok do przodu. Warto jeszcze na chwilę zamknąć swoje usta, zanim wypowie się coś negatywnego, ale może jeszcze coś da się w stanie zrobić. Ale czasami faktycznie jest tak, że nic się nie da zrobić. Tak jak tutaj w przypadku Pawła. Był uwięziony i nie miał żadnej możliwości, żeby jakoś to zmienić. W takim wypadku na podstawie Pawła życia okoliczności zmienić nie możemy, ale możemy zmienić perspektywę, możemy zmienić postrzeganie, w jakim miejscu się znajdujemy. Jeśli możesz coś zmienić, to zróbmy to. Ale jeśli nie możesz, to zmieńmy swoje postrzeganie, swoje myślenie w tej kwestii. Filipian w 2 rozdziale, w 17 wersecie czytamy bardzo fajny werset, którego przez długi czas nie rozumiałem, ale chciałbym właśnie teraz o nim powiedzieć. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, ja raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieście razem ze mną. Siedzi przykuty do strażnika, czeka na egzekucję. Jego marzeniem było ogłoszenie Ewangelii, a jest w więzieniu. O co chodzi z tym dolewaniem krwi do ofiary? Przez długi czas tego nie rozumiałem, ale w jednym z komentarzy przeczytałem, że jest jedno greckie słowo, które jest jakby tłumaczone jako cała ta fraza. Jest to spendo. Chodziło tu o to, że kapłani składali ofiary dla Boga, na przykład jagnię, następnie składano ofiarę płynną, wino albo miód, czyli coś cenniejszego. I w sytuacji, kiedy wlewa się na przykład ten miód albo wino na gorące jagnię, to zaczyna to skwierczeć, powstaje dym i ten dym unosi się do nieba jako właśnie ta ofiara, jako kadzidło dla Boga. I Paweł tutaj mówi bardzo ciekawą rzecz, że choćby nawet moja krew zostałaby wylana przy tej ofiarnej posłudze, to się cieszę. Myślę, że tutaj nie chodziło po prostu o śmierć Pawła, ale o codzienność. Krew wylana, czyli po prostu umieranie dla siebie każdego dnia. W innym fragmencie Paweł pisał: składajcie swoje ciało jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Paweł mimo tego wszystkiego, mimo tych okoliczności chwalił i wielbił Boga. Nie był w centrum swojej historii, ale zobaczył Jezusa w centrum tej swojej historii i patrząc na to z boku, to wszystko jakby miało inną perspektywę niż faktycznie to miało miejsce. Co więcej, czytamy w pierwszym rozdziale, zamiast narzekania, to spojrzał na to z góry. I w pierwszym rozdziale, w 12 wersecie czytamy: a chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. Czyli można było powiedzieć: Paweł, byłeś więziony w więzieniu, ale on spojrzał na to: nie, to oni byli ze mną uwięzieni, to oni byli przykuci, to strażnik był do mnie przykuty, nie wiem, przez 8 godzin, przez ileś tam godzin i to ja mogłem mu głosić Ewangelię, to ja mogłem mu mówić o Bogu, mogłem mu mówić, jaki jest wspaniały, to zamek w zasadzie był moim niewolnikiem, ja mogłem im mówić Ewangelię. Zupełnie inna perspektywa. On nie patrzył na siebie jako na więźnia, ale po prostu jako na sługę, a z kolei z tych strażników mógł w zasadzie porównać do więźniów, bo to on im właśnie mógł głosić Ewangelię. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Czyli zobaczył w tym kolejne plusy, kolejne błogosławieństwo. Nie ma narzekania, zmienił swoją perspektywę i w tych okolicznościach dostrzegł moc, dostrzegł działanie Boga. Ostatnio też na studenckim jedna dziewczyna opowiadała, że cały rok w zasadzie miała bardzo ciężki i nie rozumiała tego. I przez cały czas narzekała. I cały czas dochodziło kolejna rzecz i kolejna rzecz. W końcu skończyło się to chorobą, trafiła do szpitala i była już niesamowicie nagniewana na Boga. Boże, dlaczego? Kolejna rzecz. Niedawno byłam uzdrowiona z jednej rzeczy, doszła jeszcze gorsza rzecz i w pewnym momencie trafiła na badania i obok niej razem w pokoju była taka dziewczyna. Okazało się, że ta dziewczyna miała wielkie problemy, miała próbę samobójczą, żyła przez wiele lat w depresji i po roku jakby swoich zmagań ona zobaczyła tą dziewczynę na łóżku i jakby oprzytomniała i zrozumiała, że ja tutaj jestem dla niej, że ja tutaj jestem dla niej. I zaczęła jej głosić, zaczęła jej mówić, żeby zwrócić się do Boga, żeby w tej sytuacji, w jakiej ona się znajduje, zaczęła szukać Boga i zaraz po tym wyszło, że kiedy zrobiono wyniki, to okazało się, że nie było żadnej choroby, że wszystko było dobrze. I właśnie podczas tego świadectwa ona mówiła, że zrozumiała, że te jej doświadczenia były po to, żeby faktycznie trafić na tą dziewczynę i żeby dać jej światło, żeby dać jej nadzieję. Czasami zanim zaczniemy narzekać, może warto pomyśleć, zatrzymać się i zaufać Bogu, że po prostu to, co nas spotyka, nie dzieje się przypadkiem, ale jest jakiś większy cel w tym wszystkim. Amen.